Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych oferujący profesjonalne doradztwo.
Partnerem audycji jest Orlen.
Port Gdańsk nawiązał współpracę z Koreą Południową. Uruchomiono nowe połączenie kontenerowe właśnie z tym krajem. O skutkach tego porozumienia, co to oznacza, też dla naszych przedsiębiorców porozmawiamy już za moment. Szykuje się kolejny rekordowy rok w polskich portach. Też porozmawiamy o tym, jak port elbląski mógłby uzupełnić te dane, jeśli uda się pogłębić tor podejściowy. A poza tym sprawa, która dotyczy wszystkich, także ludzi morza, jak sprawdził się program 500+, czy rodzice dalej będą inwestować dodatkowe pieniądze w dzieci. Ustawa 800+ podpisana. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście w studio Piotr Bura, dyrektor w Porcie Gdańsk, Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
CMCG otwiera nowy bezpośredni kontenerowy serwis oceaniczny. Port Gdańsk zyskał bezpośrednie połączenie kontenerowe z portem Busan w Korei Południowej. To jest największy port kontenerowy Korei i szósty największy na świecie. I zaczniemy od pana dyrektora. Co to połączenie oznacza dla naszego portu?
Ja chciałem powiedzieć, że to jest już drugie połączenie z Koreą Południową, oczywiście, tak, które mamy, bo już mieliśmy połączenie bezpośrednie z portem Ulsan. Teraz zyskaliśmy połączenie między innymi z portem Busan. Nie tylko, ponieważ jest to też Ningbo, Singapur, bo są to oczywiście, jest zawsze takie z liniami oceanicznymi, że dobijają do różnych portów. Natomiast dlaczego akurat z portem Busan jest to dla nas istotne? Dlatego, że port Busan przeładowuje 22 milionów TEU kontenerów. Czyli to jest taka jednostka, którą się mierzy właśnie kontenerów. Dla porównania, w porcie Gdańsk przeładowujemy 2 miliony. I to jest bardzo dużo, bo jesteśmy największym terminalem kontenerowym na Bałtyku. No ale tam jest 22. I faktycznie port Busan obsługuje 75% wszystkich kontenerów w Korei i również obsługuje Japonię w tym temacie. Dlatego to jest bardzo istotne i cieszymy się, że oczywiście mamy świadomość, że nie my to spowodowaliśmy, tylko CMA CGM, prawda? Bo to jest spółka francuska, która jest absolutnym potentatem na rynku, jedną z największych spółek tego typu. Natomiast cieszymy się, że mogliśmy w tym pomóc, ponieważ mieliśmy w Korei, w Seulu konkretnie Business Mixer, który my jako Port Gdańsk zorganizowaliśmy i byliśmy również w porcie Busan i wiemy, że poza tym połączeniem są też nowe biznesy kosmetyczne, które firmy koreańskie właśnie inwestują w sprzedaż tutaj w Polsce. Czy również samochody automotive również wzrósł dzięki tym spotkaniom. Więc mamy świadomość, że to świetna praca kontrahentów portu powoduje właśnie te wzrosty i mamy bardzo dużą przyjemność w tym, że jesteśmy w stanie w tym pomóc i wygenerować i być takim trochę właśnie generatorem tego typu biznesu.
To jeszcze pierwsze zawinięcie, kiedy będzie?
Dosłownie za 6 dni. I za 6 dni przypłynie statek, którego pojemność jest ponad 17 tysięcy TEU, 17600 bodajże. A następny to już jest kontenerowiec, który jest w stanie przywieźć 23 tysiące TEU. I to jest jeden z największych w ogóle na świecie, które pływają. Ja powtórzę to, bo wydaje mi się, że jako Gdańsk mało doceniamy to, że mamy taki port jak port w Gdańsku, że Gdańsk jest jedynym miejscem na Bałtyku, który jest w stanie przyjąć tego typu kontenerowce.
No, są to tak ogromne kontenerowce, że powiem państwu, mogę podziwiać je przez balkon z Moreny. Mam widok na porty właśnie i no, to jest niesamowite wrażenie, kiedy taki kolos wpływa wpływa i ja go mogę obserwować z tak dużej odległości. Artur Kiełbasiński, okiem publicysty i dziennikarza.
Te statki mają po 400 metrów, tak można w przybliżeniu założyć. No to niewiele brakuje, żeby miały pół kilometra, więc tak naprawdę to są ogromne, ogromne jednostki. Natomiast uzupełniając pewne konkretne dane, o których mówił przedmówca, po pierwsze to połączenie jest ważne, bo każde połączenie z Dalekim Wschodem jest ważne i im więcej mamy takich serwisów, tutaj także pewne aspiracje zgłasza Gdynia, co było widać w ostatnich dniach i to też jest bardzo dobry sygnał, tym jest lepiej, tym każdy polski przedsiębiorca ma większe możliwości wyboru skorzystania z tego armatora, czy z tego serwisu, czy z innego, więc ta różnorodność na pewno jest dobra. Drugi aspekt, o którym trzeba powiedzieć, proszę zauważyć, ile my mamy w tej chwili relacji gospodarczych z Koreą Południową. Po pierwsze, współpraca zbrojeniowa, naprawdę tempo, w jakim Koreańczycy realizują dostawy sprzętu. Oczywiście tutaj kontenery to nie jest główny sposób transportu tej broni dużej, którą kupujemy. Natomiast tu chodzi po prostu o wymianę handlową. Współpraca przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym, gdzie port lotniczy w Seulu jest takim głównym doradcą strategicznym, tak? Ale mamy jeszcze szereg innych elementów. Być może jedna z elektrowni jądrowych, tych dużych, będzie w oparciu o współpracę z Koreą. I to pokazuje, że tych segmentów, w których jest bardzo dobra relacja i bardzo dobra współpraca, jest bardzo dużo i to jest po prostu optymistyczne i dobrze, że tak się dzieje. Natomiast to też umacnia pozycję polskich portów właśnie w obrębie Bałtyku. Jeżeli patrzymy na te statystyki, my już przywykliśmy do tego, że kolejny rekord, a proszę czasami spojrzeć w dane statystyczne na przykład Hamburga. Hamburg, który oczywiście nadal jest znacznie większym portem, także w kontenerach, bo tu mówiliśmy o Gdańsku 2 miliony, natomiast Hamburg, no tam ponad 8 milionów kontenerów, tylko liczy się jeszcze tendencja. Tak, w Hamburgu ta tendencja jest cały czas malejąca. Trochę my zabieramy ładunków z Hamburga, trochę kwestie dostępności portu w Hamburgu, bo to nie jest port nadmorski, to jest tak naprawdę, trzeba dość dużo od morza dopłynąć do Hamburga, więc to wszystko sprawia, że porty polskie stają się bardziej atrakcyjne. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, właśnie porównując te wolumeny przeładunków. Jest taki wskaźnik, o którym się mówi, to jest poziom konteneryzacji gospodarki i ten wskaźnik obrazuje tak naprawdę łatwość przewożenia pewnych produktów, szybkość, ma wpływ na mobilność. No i niestety powiedzmy szczerze, że ten poziom skonteneryzowania polskiej gospodarki nadal jest względnie niewielki. Znaczy w stosunku do potencjału gospodarczego, do PKB, do aktywności przemysłowej polskich firm, my nadal możemy bardzo dużo, znaczy ta przestrzeń do wzrostu ładunków kontenerowych jest cały czas bardzo duża. I jeżeli mamy takie informacje jak inwestycja w Świnoujściu, czyli przygotowania już zaawansowane do budowy terminalu kontenerowego. Tutaj kolejne serwisy kontenerowe wpływające, czy łączące Gdańsk ze światem. Aktywność Gdyni, tak? Tutaj też o tym nie zapominajmy. To wszystko stanowi taki dobry obraz, że zarówno w imporcie, jak i eksporcie ten udział kontenerów, czyli nowoczesnej formy przesyłu towarów, będzie rósł i to jest chyba najważniejszy aspekt tych wszystkich zmian, o których mówimy.
Proszę bardzo.
Tak, no ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo faktycznie polskie porty świetnie się rozwijają i to chyba nawet widziałem ostatnio w wywiadzie, minister Gróbarczyk powiedział, że jest dobrze, a może być jeszcze lepiej. Już teraz, jeżeli port gdański jest najszybciej rozwijającym się portem w Europie, jak ja przychodziłem do pracy, tam załóżmy 7-8 lat temu, nie pamiętam kiedy to było, to 40 milionów ton przebijaliśmy jako port. W tym roku przebijemy 80 milionów ton. Proszę zauważyć, port, który ma 1000 lat historii, wzrasta w takim tempie. I to jest właśnie ten potencjał polskiej gospodarki, o którym my chyba tutaj właśnie mówimy. My już teraz przeprowadziliśmy wiele inwestycji, które umożliwiają nam tego typu wzrosty, ale przed nami jeszcze następne. Nasz kontrahent Baltic Hub przecież w tym momencie kończy następną
trzeci
część.
Terminal, prawda?
Terminal trzeci, dokładnie. gdzie podwoi swoje możliwości
przeładunkowe.
Jeszcze podwoi, prawda? Mamy FSRU, terminal gazowy pływający przed nami, mamy już ogłoszony przecież, ogłoszone nowe stanowisko w naftoporcie, dzięki czemu też ropa czy produkty do produkcji ropy połączony jest naftoport rurami z dwoma naszymi rafineriami i z dwoma rafineriami nawet niemieckimi. Więc, a to jest w tym momencie najważniejsze, jedyne źródło importu do Polski ropy. I tu mamy dodatkowe inwestycje na przyszłość, już nie mówię o jeszcze bardziej przyszłościowych, które również mamy, które powodują to, że Hamburg, który faktycznie jest jeszcze wyżej, ale my już jesteśmy, my w tym momencie, proszę sobie wyobrazić, z 13 miejsca z zeszłego roku w Europie, 13 miejsca na, teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę pół roku, to jesteśmy na 8 miejscu. Więc to jest wszystko przed nami. Ja dlatego jestem zachwycony, jak patrzę, że to jest naprawdę odzwierciedleniem, tak jak rozmawialiśmy u pani redaktor w trakcie poprzedniej audycji, to jest odzwierciedleniem naszej gospodarki. Po prostu.
No dokładnie. Porty są w pewnym sensie barometrem gospodarki. Kiedyś mówiono, no to jest oczywiście uproszczenie, że Gdynia jest portem polskiego eksportu, a Gdańsk jest portem takiej bardziej globalnej współpracy. Natomiast zostawiając te uproszczenia, to trzeba powiedzieć tak. Polska bardzo dobrze przechodzi przez wszystkie zawirowania gospodarcze. No przecież my żyjemy w zupełnie niezwykłych czasach. 3 lata temu COVID, teraz wojna na Ukrainie. To wszystko zmienia, a w tych połączeniach logistyczno-transportowych to były tak naprawdę dwa momenty rewolucyjne, tak? I nagle się okazuje, że my z tej rewolucji, z tego zamętu i chaosu, bo COVID wprowadził chaos na całym świecie, my wychodzimy po prostu zwycięsko z tego, ale to jest w dużej mierze dzięki temu, że polska gospodarka wychodzi z tego zwycięsko, tak? Jeżeli nie byłoby zapotrzebowania polskich przedsiębiorców, my rzadko o sobie tak mówimy, ale przypomnijmy, Polska jest względnie dobrze uprzemysłowionym krajem, tak? My zawsze pilnowaliśmy rozwoju polskiego przemysłu. Ten przemysł nie jest oczywiście tak wielki jak w Niemczech, ale jest coraz większy, jest coraz nowocześniejszy. My naprawdę mamy ogromne zdolności i elastyczność eksportową i tak naprawdę tak długo, jak długo widać, że te wyniki są dobre, że te spowolnienia gospodarcze są bardzo krótkie i bardzo płytkie, a cały czas jesteśmy na ścieżce wzrostowej, to potem się przekłada na porty, to się przekłada na import, eksport, na to, że właśnie tak wielki ruch jest w polskich portach.
Ja jeszcze chciałam wrócić, przepraszam, na moment do tego nowego połączenia kontenerowego, bo tutaj też jest ważny aspekt ekologiczny, bo część jednostek, które będą zawijać.
Część jest tak, jest faktycznie, pływa na gaz. To jest w ogóle... To jest ciekawy temat zmiany paliw na całym świecie. Ja dosłownie wczoraj brałem udział w posiedzeniu Komisji Krajowej do spraw IMO, International Maritime Organization.
Międzynarodowa Organizacja Morska.
I tam faktycznie jest, i tam już teraz rozmawialiśmy o dostosowaniu legislacji do przyszłych statków, których jeszcze nie ma na rynku. Na wodór, na amoniak. Już teraz o tym się rozmawia i już teraz legislacja się pod to przygotowuje. Dlatego to jest też nieprawdopodobny czas przed nami. Ale pewnie warto w tym momencie pokazać, że transport morski już i tak jest najbardziej ekologicznym i najbardziej ekonomicznym środkiem transportu i nie bez przyczyny 90% transportu na całym świecie właśnie idzie morzem.
To teraz jeszcze z kolei wracając do tematu odnośnie przeładunków, tego jak sobie porty radzą. Tu przypomnę, w ubiegłym roku wszystkie porty 133 miliony ton, gdy rok wcześniej było to 113 milionów ton towarów przeładowanych. Jak zmieniłaby się sytuacja, gdy już... Patrząc hipotetycznie, port w Elblągu osiągnie pełne zdolności przeładunkowe i będzie można z niego korzystać, będzie można pracować. Jaki potencjał będzie miał ten port?
Ja może panią redaktor rozczaruję, ale jak my tu mówimy o 80 milionach w Gdańsku, o 130 czy 150 w skali tych portów kluczowych dla gospodarki morskiej, to tak naprawdę pod względem liczb Elbląg nie przyłoży się znacząco. Elbląg ma swoje ograniczenia. Ja zakładam, że ten tor podejściowy będzie zrobiony, więc to nawet nie hipotetycznie, tylko to jest kwestia kilku miesięcy. Natomiast rola Elbląga nie polega na tym, że tam się przeładuje bardzo dużo, tylko polega na tym, jak on jest położony i jaką stanowi alternatywę.
No to powiedzmy o tym potencjale. Usprawni rozwóz towarów.
Po pierwsze usprawni rozwóz towarów, po drugie pomoże przedsiębiorcom z tej wschodniej części Polski, czyli warmińsko-mazurskie, Mazowsze, Podlasie, ale też jest jeszcze jedna kwestia. Myśmy bardzo dużo o tym rozmawiali w czasie pandemii. Padały różne liczby, niektórzy mówili, że to jest 400 jednostek, inni, że to jest 500, ktoś mówił, że 700, a mianowicie w pandemii była taka sytuacja, że do portu w Gdańsku także, no największego naszego portu, wpływało trochę więcej małych jednostek. Tak? Tak się zmieniła struktura transportu, że te kolosy rzadziej przypływały, a była obsługa małych jednostek, która tak naprawdę z punktu widzenia portu w Gdańsku jest mniej opłacalna. Tak? No trzeba ten statek przetrzymać przy nabrzeżu, trzeba go obsłużyć, a ten wolumen ładunku, który wchodzi na ląd czy schodzi z lądu, jest znacznie mniejszy. I tutaj te 400, 500, a może 700 jednostek, to było policzone, że one mogłyby zostać obsłużone w Elblągu. To znaczy ich parametry techniczne były takie, że gdyby było już to podejście do Elbląga, to one by nie blokowały, z całym szacunkiem dla tych armatorów.
Ale by to było sprawniejsze.
W Gdańsku czy Gdyni można by się skupić na obsłudze tych jednostek większych i to by miało wpływ na pewne udrożnienie ruchu, na poprawę ruchu, więc tak naprawdę to, że Elbląg by się włączył w tą obsługę, tak żeby mogło w pewnym sensie podnieść parametry przeładunkowe w Gdańsku czy Gdyni. I to jest niezwykle ważna okoliczność, ważniejsza od tego, ile przeładujemy w Elblągu.
Ostatnie zdanie, pan dyrektor.
Jak najbardziej tak. Ja chciałem powiedzieć, że powinniśmy brać przykład z najlepszych. Największy port w Europie, Rotterdam, jest właśnie połączeniem wielu portów, również właśnie rzecznych. I tam ten transport barkowy jest bardzo mocno rozwinięty. Dlatego też nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłości to też nie zafunkcjonowało właśnie na zasadach synergii, że dzięki temu, że my w Gdańsku mamy możliwości przeładowywania większych jednostek, dokładnie to, co pan redaktor powiedział, to możemy oddać te mniejsze jednostki do Elbląga. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Wręcz my jako Gdańsk na tym zyskamy i zyska na tym kraj, ponieważ ten właśnie transport rzeką również będzie bardziej ekonomicznie opłacalny.
I tutaj bardzo dziękuję panu dyrektorowi Piotrze Burze, pan Piotr Bura. Pan Piotr Bura biegnie do kolejnej audycji, która będzie się odbywała na terenie portu i musi tam zdążyć, także bardzo dziękujemy.
Dziękuję państwu bardzo.
A my rozmawiamy dalej. Jeszcze na moment port elbląski. A to by się wpisywało teraz w taką nowy pomysł, może nie nowy, ale niedawno też o tym czytałam, Unii Europejskiej, żeby właśnie po pandemii, kiedy się okazało, że te łańcuchy dostaw zostały poprzerywane, żeby ten transport poprzenosić właśnie już na terenie Unii Europejskiej na te mniejsze jednostki i wtedy rzeczywiście lepiej by się to rozdysponowywało.
Proszę sobie wyobrazić, porównać, ile musi przejechać tirów, żeby zrównoważyć to, ile przewozi jeden duży, długi pociąg towarów, a teraz sobie proszę wyobrazić nawet niewielki statek i porównać, ile tirów by musiało być na drogach, żeby zrównoważyć, przewieźć ekwiwalent tego, co ta względnie niewielka jednostka pływająca. I to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą, że jest efektywność i ekonomika przemawia za transportem wodnym, za transportem morskim, więc dokładnie taka sieć portów zawsze będzie potrzebna. Oczywiście, co za tym idzie, tam muszą być poważne inwestycje na zapleczu, bo sukcesy Gdańska, Gdyni czy Szczecina, Świnoujścia polegają też na tym, że można te towary szybko wywieźć, tam musi być dobra sieć kolejowa, musi być dobra sieć drogowa. Natomiast w przypadku Elbląga to kwestia drogowa jest w dużej mierze rozwiązana. Tam są potrzebne pewne ruchy w samym mieście, natomiast z portu w Elblągu do S7, nowoczesnej, świeżo wybudowanej drogi łączącej północ z południem, tak naprawdę jest około 3 kilometrów.
No i też jeszcze musi być rozwiązana struktura własnościowa. 46% własności terenów portowych to prywatni przedsiębiorcy, więc tutaj jest rozdrobnienie spore. Pewnie to nie będzie łatwe, no ale trzymamy kciuki, żeby wszystko się poukładało.
Ale ja mówię też tak, bo to jest rzeczywiście zupełnie inaczej, bo porty są własnością Skarbu Państwa, te duże porty największe,
morskie,
Gdańsk
tak.
czy Gdynia, i tam spółki eksploatacyjne dzierżawią poszczególne tereny. W Elblągu jest to bardziej skomplikowane, tam jest taka miszmasz trochę, własność samorządowa, własność Skarbu Państwa i własność tych prywatnych podmiotów, ale z drugiej strony w takim porcie być może to jest siła tego portu, dlatego że tam te inwestycje prywatnych podmiotów mogą być odważniejsze, jeżeli ktoś jest właścicielem, a nie dzierżawi na 30 czy 25 lat terenu,
to może
się zachowywać zupełnie inaczej. Więc to, co jest pewnym kłopotem organizacyjnym, bo trzeba się dogadywać, może też z czasem być siłą Elbląga.
A jak tych 1000 małych jednostek zacznie zawijać do tego portu, no to się może okazać bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. I na koniec, już nam mało czasu zostało, ale to taki temat, który dotyczy wszystkich, którzy mają dzieci w wieku do 18 roku życia. W poniedziałek prezydent podpisał nowelizację podnoszącą od 1 stycznia wysokość świadczenia wychowawczego z 500 do 800 zł. No i właśnie, czy 500 plus się sprawdziło? Tutaj czas na małe podsumowanie, bo pamiętam no, spore zamieszanie, jakie spowodowało, kiedy wchodziło to 500 plus. I teraz patrząc z perspektywy czasu, czy zostało dobrze zainwestowane?
Ja myślę, że w ogromnej większości zostało świetnie zainwestowane. Nawet Bank Światowy w swoich raportach wskazał, że 500 plus to było jedno z najlepszych narzędzi w walce z ubóstwem w rodzinach z dziećmi. Więc to pokazuje, jak dobrze Polacy to wykorzystali. Jeżeli ktoś powie, że są przykłady patologiczne, oczywiście tak, natomiast sprawdźmy, jaki to jest odsetek. Myślę, że to jest margines marginesu. Zdecydowana większość polskich rodzin świetnie korzysta z tych pieniędzy. Natomiast zmiana 500 na 800, no to powiedzmy szczerze, to jest pewien element takiego, no chciałbym powiedzieć, waloryzacji inflacyjnej, tak? Mm-hmm. Dlatego, że bardzo często już żartowano, że to 500 to nie jest 500, bo to straciło na wartości. No więc to jest tak naprawdę logiczne podejście do tego, że pieniądz traci na wartości, mieliśmy inflację, więc jest podniesione to świadczenie. Natomiast też podsumowując, to trzeba jasno powiedzieć, że pod względem demograficznym nie przyniosło doświadczenie takich bardzo pozytywnych efektów. Natomiast jest jeden pozytywny, taki mały plusik demograficzny. W 2014 roku GUS przedstawił prognozę demograficzną dla Polski. I to załamanie liczby urodzin było już przewidziane w tej prognozie demograficznej. To jest dokument z 2014 roku i już wiadomo było, to wynika z liczby i wieku kobiet, które mogą rodzić dzieci, i to zostało przewidziane. No i tam były różne scenariusze, od takiego bardzo optymistycznego do bardzo pesymistycznego. No a my idziemy scenariuszem średnim. I myślę, że gdyby nie 500 plus, to byśmy szli scenariuszem pesymistycznym, więc 500 plus nie odwróciło tendencji, które są nieuniknione i wynikają z demografii, natomiast pozwoliło trochę powstrzymać tą zapaść, która bez tego świadczenia chyba byłaby jeszcze głębsza.
No i dzięki temu wiele dzieci, których rodziców nie byłoby stać na zorganizowanie im wyjazdów wakacyjnych, z tych wyjazdów skorzystało, z zajęć dodatkowych też. Słyszałam sytuacje, w których no, jedna z rodzin była krytykowana za to, że wydała 500 plus na kupno samochodu, ale dzięki temu samochodowi mogli dowozić dzieci na zajęcia rozmaite do lekarza.
My nie oceniajmy w takich kategoriach, że nam coś się wydaje, czy wydali 500 plus na samochód, czy na narty, czy na coś
innego.
Ale
nawet jeśli na narty,
rodziny
to,
mają,
to
rodziny
dobrze.
Mają, dokładnie, rodziny mają różne potrzeby. Ludzie mają różne potrzeby i jeżeli te pieniądze są spożytkowane na realizację tych potrzeb i korzystają na tym dzieci i korzysta na tym cała rodzina, to w tym momencie zczepianie się kogoś, a kupił samochód, a ile jeżdżą dzieci, to jest absurdalne. To zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o dobrostan tej rodziny, o dobrobyt tej rodziny i możliwości właśnie dowiezienia, przewiezienia, a czasami w kraju naszym, gdzie no, dorobiliśmy się dużego wykluczenia komunikacyjnego, ten samochód dla rodziny jest po prostu niezbędny.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś wcześniej Piotr Bura, dyrektor Portu Gdańsk, i Artur Kiełbasiński, publicysta Strefy Biznesu. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych oferujący profesjonalne doradztwo.
Partnerem audycji jest Orlen.